Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W Watykanie rozpoczęła się sesja plenarna Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. O problematyce obrad rozmawiać będziemy z prefektem tej dykasterii, kardynałem Francisem Arinze. Z wydarzeń międzynarodowych powiemy też o wystąpieniu arcybiskupa Juliusza Janusza na budapeszteńskiej konferencji ministrów odpowiedzialnych za politykę lokalną i regionalną oraz o wynikach watykańskich rozmów Nimroda Barkana, odpowiadającego za relacje międzyreligijne w Izraelu. Ponadto nadamy obszerną rozmowę z kierującym watykańską dyplomacją arcybiskupem Giovannim Laiolo oraz na zakończenie refleksję eucharystyczną w wyborze księdza Marka Starowiejskiego. 1 marca we wtorkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe na temat praw więźniów rozpoczęło się w Rzymie. W dwudniowym spotkaniu zorganizowanym przez Papieską Radę Justitia et Pax bierze udział 80 ekspertów i kapelanów więziennych z 20 krajów świata. Podczas sympozjum zostanie dokonany przegląd sytuacji w więziennictwie różnych krajów. Osobny temat to rola kapelanów i duszpasterstwa więziennego. Przewidziano wystąpienia przedstawicieli tego sektora duszpasterskiego z Europy, Stanów Zjednoczonych, Libanu, Kolumbii, Filipin i Ugandy.
W Watykanie rozpoczęła się sesja plenarna Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Wśród prelegentów są kardynałowie Jorge Bergoglio z Buenos Aires, Filip Barbarin z Lyonu, Ivan Diaz z Bombaju oraz George Pell z Sydney. O tematyce czterodniowych obrad mówi prefekt dykasterii kardynał Francis Arinze.
I 50...
50 kardynałów i biskupów, którzy są członkami tej kongregacji, przeanalizuje następujące zagadnienia. Ars celebrandi, czyli sztukę dobrego sprawowania głównie mszy świętej, ale i innych funkcji liturgicznych. Po drugie, kwestię homilii i wszystkiego, co dotyczy dobrych kazań. Następnie sprawę formacji liturgicznej, która dotyczy praktycznie wszystkich. Kolejnym zagadnieniem będzie tak zwane recognitio, czyli aprobata przekładów dokonanych przez poszczególne episkopaty, które nadsyłają je nam do zatwierdzenia w imieniu Ojca Świętego. Poruszymy też i inne zagadnienia, o ile czas, którym dysponujemy, na to pozwoli.
Wspomniał ksiądz kardynał o sztuce celebracji mszy świętej.
Tak, sztuka sprawowania jest ważna. Nie jest to kwestia akademicka. Tu chodzi nie tylko o przestrzeganie norm liturgicznych, bo to zawsze jest ważne. Chodzi o celebrację, która ukazywałaby wiarę celebransa, księdza, wiarę ludu i służby liturgicznej. Celebrację, która umacniałaby wiarę ludzi, tak by wychodząc na zewnątrz, rzeczywiście czuli się pokrzepieni, ożywieni, by wychodzili z pragnieniem powrotu w następną niedzielę, a nawet na co dzień. Słowem, liturgia winna być sprawowana godnie z zachowaniem norm, zwłaszcza w duchu wiary i pobożności.
Czym powinna się charakteryzować homilia?
Jasną treścią liturgiczną, szczególnie zaczerpniętą z czytań, solidną treścią teologiczną. Lud Boży winien otrzymywać dobry pokarm. Dla wielu chrześcijan homilia jest istotną, cotygodniową okazją do osobistego wzrostu, pokrzepienia, poszerzenia informacji, dokształtowania wiary. Homilia winna mieć również odpowiednią długość. Nie chodzi tu o matematyczne wyliczanie, ale jeśli ludzie się męczą, to znaczy, że kazanie powinno się już było skończyć, czyli 10-15 minut. Ale jeśli homilia dochodzi do 40 minut, to przecież prawie tyle trwa lekcja w szkole. A w kościołach mamy wiernych 80-letnich, 20-letnich, ale i 7-letnich. Przez ile czasu mogą z korzyścią skupić uwagę?
Wróćmy do sprawowania Eucharystii. Czy zdaniem księdza kardynała udział w niej jest rzeczywiście żywy?
Żywy, tu bardziej, ówdzie mniej. Oczywiście świadomy i czynny udział całego ludu Bożego, jak głosi Sobór Watykański II, jest ważny. Nie oznacza to koniecznie, że wszyscy przez cały czas mają coś robić, tak jakby stale mieli być w ruchu. W liturgii jest miejsce również na ciszę, refleksję, śpiew, na pewien rodzaj, o ile mogę użyć tego terminu, duchowego przetrawienia treści, które usłyszeliśmy w homilii i w czytaniach. Otóż dyskretne połączenie tego wszystkiego składa się na właściwą liturgię.
Istnieje jednak potrzeba formacji liturgicznej, czyż nie?
Certo, perché senza.
Oczywiście, dlatego że formacja zakłada informację i kształtowanie sposobu celebracji. Trzeba jednak zaczynać od informacji. Sobór Watykański II w konstytucji Sacrosanctum Concilium na temat liturgii mówi o tym już w punkcie 14. Ta formacja jest przeznaczona nie tylko dla duchowieństwa, rzecz jasna głównie dla niego, ale też dla zakonników i zakonnic, dla świeckich, dla wszystkich. Jest to sprawa, którą należy kontynuować. Nikt z nas nie wie wszystkiego raz na zawsze. Dobrze byłoby, gdyby ktoś przed pójściem na mszę przeczytał w domu teksty na dany dzień, zwłaszcza czytań i modlitw, a później po powrocie do domu zastanowił się nad nimi. W ten sposób możemy wzrastać w wierze.
Mówił prefekt Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, kardynał Francis Arinze.
Władza polityczna na każdym szczeblu powinna służyć poszanowaniu godności i praw osoby, stwierdził przedstawiciel Watykanu w trakcie konferencji ministrów odpowiedzialnych za politykę lokalną i regionalną. Spotkanie to miało miejsce pod koniec minionego tygodnia w Budapeszcie. Jego organizatorem była skupiająca 46 państw naszego kontynentu Rada Europy. Stolica Święta posiada w niej status obserwatora. W Budapeszcie reprezentował ją nuncjusz apostolski na Węgrzech, arcybiskup Juliusz Janusz. W Watykanie opublikowano dziś treść jego wystąpienia.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej podkreślił, iż samorządność powinna uwzględniać dobro wspólne wszystkich ludzi i całej osoby, aby budować społeczeństwo bardziej wolne i odpowiedzialne. Dobre zarządzanie na szczeblu lokalnym i regionalnym wymaga demokratycznej formy władzy, która ma pobudzać wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Arcybiskup Janusz wskazał na konieczność poszanowania zasad pomocniczości i solidarności, w tym pamiętania o potrzebach mniej wpływowych warstw społeczeństwa.
Watykański dyplomata wiele miejsca poświęcił moralnemu wymiarowi sprawowania władzy. Istnieje konieczność pełnego uczestniczenia rządzących w losie rządzonych, poszukiwania rozwiązań dla problemów społecznych oraz bezinteresowności w pełnieniu urzędu. Nuncjusz zwrócił uwagę na zagrożenia wiążące się z patologiami życia publicznego. Korupcja powoduje narastającą nieufność wobec instytucji publicznych, sprawiając, że rośnie niezadowolenie obywateli z polityki i jej przedstawicieli. Prowadzi też do osłabienia instytucji politycznych. Na każdym szczeblu, krajowym, regionalnym i lokalnym, władza polityczna musi być realizowana jako służba wobec godności i praw osoby, stwierdził na konferencji w Budapeszcie arcybiskup Juliusz Janusz.
Rozmowy w Watykanie zakończył Nimrod Barkan, który w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Izraela jest odpowiedzialny za relacje międzyreligijne. Pod koniec lutego rozmawiał on m.in. z kardynałami Walterem Kasperem i Iniasem Musą Daudem, prefektem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, oraz z arcybiskupem Giovannim Layolo, odpowiedzialnym za relacje Stolicy Apostolskiej z państwami.
Przedstawiciel izraelskiego ministerstwa odbył konferencję prasową. Zapowiedział, że już w ciągu kilku najbliższych miesięcy będzie mogło zostać zawarte porozumienie ze Stolicą Świętą w kwestiach prawnych i finansowych. Miał możliwość poinformować w Watykanie o zmianie stanowiska swego rządu w pewnych kwestiach, które w ostatnich latach pozostawały w dwustronnych negocjacjach nierozwiązane. Porozumienie dotyczyć będzie m.in. kwestii podatkowych i dostępu instytucji kościelnych do sądownictwa Izraela. Kiedy zostanie zawarte, wejdzie w skład izraelskiego prawodawstwa. Jak poinformował obecny na konferencji ambasador Izraela przy Stolicy Apostolskiej Oded Ben-Hur, w ramach negocjacji planowane jest 3-dniowe spotkanie w marcu. Następne, już dla ich sfinalizowania, odbędzie się w kwietniu.
W czasie konferencji prasowej dziennikarze pytali też Nimroda Barkana o niedawny napad druzów na chrześcijan w Magarze w Galilei. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznał, że izraelska policja oskarżona jest o zbyt późną interwencję. Zapewnił, że przeprowadzi się dochodzenie w tej sprawie i że zostaną wypłacone odszkodowania.
Jaką rolę odgrywa obecnie watykańska dyplomacja? Kierującemu nią arcybiskupowi Giovanniemu Layolo pytanie to zadała włoska agencja telewizyjna Rome Reports. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z sekretarzem do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami.
Za pontyfikatu Jana Pawła II liczba nuncjatur wzrosła ze 107 do 174, nie licząc 17 papieskich przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych. Każdy nuncjusz apostolski reprezentuje papieża w danym kraju. Znaczy to, że wyraża on przede wszystkim powszechną troskę biskupa Rzymu, wynikającą ze słów „Paś owce moje”, które Chrystus skierował do Piotra nad jeziorem Tyberiackim. Dodam jeszcze, otwarcie nuncjatury apostolskiej następuje zazwyczaj na życzenie rządu zainteresowanego utrzymaniem stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Świętą. A oznacza to, że działalność papieża i Stolicy Apostolskiej na polu międzynarodowym oceniana jest pozytywnie.
A in ambito internazionale una valutazione positiva.
W jaki sposób, zdaniem Stolicy Apostolskiej, Organizacja Narodów Zjednoczonych mogłaby się stać bardziej skutecznym narzędziem interwencji w kryzysach międzynarodowych?
È in corso un processo di riforma dell'ONU.
Trwa proces reformy ONZ. Dotyczy pewnych dyspozycji statutowych o charakterze techniczno-politycznym, na przykład co do składu Rady Bezpieczeństwa. W tych sprawach Stolica Święta nie interweniuje. Reforma dotyczy jednak również norm związanych z samą obecnością Narodów Zjednoczonych na scenie światowej, gdy chodzi o realizację właściwych ONZ-owi celów pokoju i zgody między narodami. W tym względzie Stolica Apostolska opowiada się za przyznaniem Narodom Zjednoczonym nowych prerogatyw, które należy określić bardzo wyraźnie. Ułatwią one działanie tej organizacji w zapobieganiu konfliktom. Umożliwią także interwencję humanitarną, czyli działanie mające na celu rozbrojenie agresora.
Czy mógłby ksiądz arcybiskup wymienić przykłady skutecznej mediacji Stolicy Apostolskiej?
Przypadków, które można przytoczyć, jest niemało. W historii słynne jest pośrednictwo Aleksandra VI. W roku 1493 wytyczył on linię demarkacyjną na Atlantyku między ziemiami, które miały odkryć Hiszpania i Portugalia. W ten sposób zapobiegł konfliktowi między obu mocarstwami. Inny słynny przykład dotyczy czasów Leona XIII, który w roku 1885 pośredniczył między Prusami a Hiszpanią w sprawie Wysp Karolińskich. Bliższy nam jest przypadek Jana Pawła II, który w roku 1978 zaproponował Argentynie i Chile mediację Stolicy Świętej w sporze o kanał Bigla. Okręty wojenne obu krajów były już gotowe do walki. Mediacja zakończyła się traktatem pokoju i przyjaźni podpisanym w Watykanie w listopadzie 1984 roku.
Czy można wymienić jakiś przypadek, kiedy mediacja Stolicy Apostolskiej była nieskuteczna?
Niestety takich przypadków nie brakuje. Znane są intensywne zabiegi watykańskiej dyplomacji i samych papieży, jak choćby Benedykta XV, by zapobiec I wojnie światowej, Piusa XII, II, a ostatnio Jana Pawła II, by uniknąć wojny w Iraku. Pomimo ogromnych wysiłków, działania Stolicy Świętej z różnych powodów nie powiodły się. Historia przyznała jednak rację papieżom. Niestety, kiedy dyplomacja zmuszona jest milczeć, przemawiają armaty. Chciałbym jednak dodać, że prócz dobrze znanych przypadków powodzenia i niepowodzenia watykańskiej dyplomacji, istnieje cała sfera działalności dyplomatycznej Stolicy Świętej otoczona dyskrecją. Ma ona na celu łagodzenie różnic zdań, przedstawianie argumentów i oczekiwań drugiej strony, ukazanie zbieżności. Chodzi zatem o danie do zrozumienia, że pokój i zgoda są dobrem pożądanym w sytuacjach konfliktu międzynarodowego. Powiedziałbym, że powołanie naszej dyplomacji ma charakter ściśle chrześcijański. Ma ona być raczej niewielkim ziarenkiem pokoju niż protagonistą międzynarodowej sceny politycznej.
Jaką wolę polityczną wyraża Stolica Apostolska wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie?
Ludność Ziemi Świętej i Iraku jest już za bardzo udręczona nadmiarem krwawej, ślepej przemocy, która powoduje niepożądane skutki. Stolica Apostolska pragnie przede wszystkim, by wszelka przemoc ustała. Konieczne jest, by zaczął się poważny dialog między władzami izraelskimi i palestyńskimi. Chodzi o taki dialog, w którym każdy z rozmówców nie tylko przedstawia własne żądania, co jest oczywiste, ale też zobowiązuje się zrozumieć rację drugiej strony.
Szczególne życzenie Stolicy Świętej dotyczy ludności chrześcijańskiej. Jest ona mniejszością na różne sposoby zagrożoną, co skłania ją do opuszczania własnej ziemi, w której jest obecna od czasów apostolskich. Z tego względu Kościół i Stolica Apostolska nie mogą czuć się obce w odniesieniu do prowadzonych rokowań. Inny kraj Bliskiego Wschodu, stanowiący dla Stolicy Świętej priorytet, to Liban. Konieczne jest, by odzyskał pełną niepodległość i był znowu, jak w ubiegłych stuleciach, ziemią przykładnych, przyjaznych relacji między grupami o różnych inspiracjach religijnych.
Jakie jeszcze rejony świata dyplomacja watykańska uważa za priorytetowe?
In Africa, soprattutto alcuni paesi della regione dei Grandi Laghi.
Afrykę, przede wszystkim kraje regionu Wielkich Jezior. Mówię przede wszystkim, gdyż nie tylko o nie chodzi. Sytuacja polityczno-społeczna, po ludzku jest tam nie do zniesienia. To nasz priorytet. Jednak z dnia na dzień sytuacje alarmu dyplomatycznego mogą się pojawić w którymkolwiek kraju świata. Czy to z uwagi na wydarzenia o charakterze ogólnym, czy też dotyczące pojedynczych osób.
Mówił arcybiskup Giovanni Laiolo, odpowiedzialny w Watykańskim Sekretariacie Stanu za relacje z państwami.
A teraz już ksiądz Marek Starowiejski i kolejna z eucharystycznych refleksji.
Izaak Wielki, mistyk syryjski z V wieku. Wiara zaprasza na ucztę. Zaprosiła mnie wiara, abym pożywał jej zapasów. Kazała mi zająć miejsce przy moim stole. Podała mi owoce ducha i wyrównała ścieżkę do swej bramy, abym mógł do niej iść wygodnie. Zaprowadziła mnie na właściwą ścieżkę, abym nie popadł w haniebne błędy. Poszedłem za nią do jej mieszkania i przybyłem do miejsca pokoju i ujrzałem zasoby, jakie przygotowała zaproszonym. Ujrzałem jej dom ozdobiony pokojem, miłością i zgodą, a proroctwa znajdowały się tam w pokoju. Ujrzałem kielich, który zmieszała, wypełniony po brzegi nie winem, ale krwią, a zamiast chleba leżało na stole zabite ciało. Ujrzałem krew, zdumiałem się. Ujrzałem ciało ofiarowane i przerażenie mnie ogarnęło. Skinęła na mnie: jedz i milcz, pij kielich, dziecko, a nic nie mów. Posadziła mnie wysoko na swej uczcie i dała mi miejsce zaszczytne i rzekła do mnie: pozostań przy mnie i pracuj dla mnie za wielką zapłatę. Zmieszała mi kielich swojej miłości i orzeźwiła moje podniebienie. Z jej ręki zamiast wina wziąłem świętą krew. Objąwszy mnie, położyła rękę pod mą głową, podparła mnie jak dziecko. Przygotowała mi ciało i krew i rzekła do mnie: weź i raduj się. Wyszeptała przy stole rzeczy tajemne i ważne, zaśpiewała mi miłe pieśni, które mnie rozradowały. Zachęcała mnie jak chłopca, pobudzała jak dziecko i pouczała mnie w hymnach opiewać te dobra, które mi przyniosła. Pokazała mi ciało zabite i kładąc je na moich ustach rzekła z miłością: bacz, co pożywasz. Dała mi pióro ducha i poprosiła mnie, abym napisał. Wziąłem, napisałem i wyznałem: to jest ciało Boga. Podobnie biorąc kielich, wypiłem go na jej uczcie i uderzył mnie aromat ciała, które spożywałem. I to, co powiedziałem o ciele, że jest ciałem Pańskim, to samo rzekłem o kielichu, że zawiera on krew naszego Zbawiciela. To wszystko pokazała mi wiara na uczcie i posłała mnie, abym wyszedłszy opowiadał prawdziwie i z pewnością.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Eucharystyczną refleksją w wyborze księdza Marka Starowiejskiego kończymy już nasz wtorkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.